Mówi wam. Łaskawy Ojcze, łaską Twoją wspomóż mnie. Dziękuję wam za tą pieśń. Ta łaska będzie mi bardzo potrzebna. Chciałbym wam przekazać, drodzy braterstwo, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia z naszego rodzinnego domu, od braterstwa Bielawskich, od braterstwa Magierów, jak również od naszej społeczności Domu Spokojnej Starości w Miechowie. Wszyscy bardzo prosili, żeby was wszystkich serdecznie pozdrowić i życzyć wam wiele łask od Ojca naszego, który jest w niebie. Umiłowani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, drodzy bracia i siostry. Chciałbym was w poranku dzisiejszego dnia zachęcić do patrzenia. Powiecie, że przecież do tego nie trzeba zachęcać. Wszyscy patrzymy. Dziękujemy Bogu za ten dar, że możemy widzieć. Ale ja chciałbym was zachęcić do szczególnego patrzenia. I chociaż, drodzy braterstwo, może niektórzy z was niedawno, bo na konwencji w Buziarzach słyszeli rozważania również na ten temat, którego podstawą tych rozważań był właśnie werset, który myślę, że chyba niektórzy może już kojarzą. Ten temat gdzieś tak siedział w moim myśle dosyć dawno. Na straży swej stać będę, abym obaczył, co Bóg będzie mówił. Pamiętamy, drodzy braterstwo, gdzie te słowa są zapisane. W proroctwie Abakuka te słowa mają zapisane. Na straży swej stać będę. Nowe tłumaczenie. Muszę stanąć na mym posterunku. Muszę udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co mi odpowie na moją skargę. Wiemy, drodzy braterstwo, że ten werset był również tym, co zainspirowało brata Rasla do napisania, widzenia. Napisania tego, co on zobaczył w Słowie Bożym. Czym posługujemy się? Napisania, co Bóg zamierzył dla ludzkości. Pierwsze takie zaskoczenie, drodzy braterstwo, kiedy czytamy ten werset, to patrzeć, aby usłyszeć. Bo nowe tłumaczenie, muszę stanąć na mym posterunku, muszę udać się na basztę, muszę wypatrywać. I baczyć, co mi powie. Pan Bóg i apostoł święty Paweł, kiedy pisał list do Żydów, potwierdza to, że Pan Bóg częstokroć i wieloma sposobami mawiał do ojców waszych. W ostatnich dniach, w ostatnim czasie mówił przez syna swego. Częstokroć i wieloma sposobami. Pan Bóg mówił przez proroków. Mówił bezpośrednio do proroka, a prorok przekazywał jego słowa. Ale bardzo często też było tak, że Pan Bóg mówił prorokowi, patrz i co widzisz? I bardzo często było również tak, że prorok widział, ale nie mógł zrozumieć tego, co widział. Mamy przykład proroka Daniela, który na skutek widzenia nawet, jakbyśmy powiedzieli, to zasłabł. Ogarnęła go niemoc. Nie mógł zrozumieć tego, co widział. Częstokroć i wieloma sposobami. I myślę, drodzy braterstwo, że właśnie jednym ze sposobów jest patrzeć, aby usłyszeć. Zobaczyć, co Bóg będzie mówił. Dlaczego nie bezpośrednio usłyszeć? Dlaczego nie przeczytać tego, co mamy w Słowie Bożym zapisane, a patrzeć na wydarzenia, na to, co dzieje się wokoło nas, ażeby usłyszeć i zrozumieć, co Bóg do nas chce powiedzieć. Zauważmy, drodzy braterstwo, że uczniowie naszego Pana, kiedy pytali Go, kiedy się to stanie, kiedy będzie stanie się tak straszna rzecz, że nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony z tej wspaniałej budowli, świątyni, to pytali również, nie powiedz dokładnego czasu, ale powiedz, jakie będą znaki. Na co my mamy patrzeć, ażeby wiedzieć, kiedy ten czas nadejdzie? Mamy patrzeć. Na co my mamy patrzeć? Kiedy się to stanie, co za znak przyjścia? Aby zobaczyć znak, trzeba widzieć. Trzeba być czynnym, trzeba stać na swym posterunku. Myślę również, że w słowach proroka Abakuka znajdujemy zachętę do tego, abyśmy obserwowali uważnie, co dzieje się wokoło nas. Co dzieje się na świecie. I spróbowali znaleźć w Słowie Bożym odpowiedź na pytanie dlaczego. Dlaczego te wydarzenia mają świadczyć o czymś, o wypełniającym się może czasie? Może mają być pewnymi znakami dla nas? Mają być może pewną przestrogą dla nas? Może mają być również odpowiedzią o czasie, w którym żyjemy? Co one mogą oznaczać dla nas, ludzi, którzy uważamy się za ludzi poświęconych Panu Bogu? Są dwa sposoby patrzenia. Możemy czytać proroctwa i spróbować znaleźć odpowiedź w wydarzeniach dziejących na świecie. Możemy odwrotnie. Możemy patrzeć na wydarzenia dziejące się na świecie i spróbować znaleźć odpowiedź w Słowie Bożym. Czy coś na temat tego wydarzenia Słowo Boże mówi? Czy cokolwiek w proroctwie na ten temat mamy napisane? Jest tylko pewne niebezpieczeństwo, że czasami możemy dopasowywać i proroctwa, i wydarzenia do naszego sposobu myślenia. Czasami możemy z góry założyć sobie, że to wydarzenie, czy to proroctwo ma odnosić się tylko i wyłącznie do tego wydarzenia. Jest to pewne niebezpieczeństwo. Prorok pisał: patrz, co Pan Bóg będzie mówił, abyś mógł zrozumieć, co Bóg chce ci powiedzieć. Psalmista Dawid. Pamiętamy jego psalm. Psalm 19. I przeczytajmy słowa 19 psalmu od 3 do 5 wersetu. 19 psalm od 2, przepraszam. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy pokazuje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Zauważmy, nie są to słowa, nie jest to dźwięk, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Dzieła wielkiego wszechmocnego Boga mówią o Nim, o wspaniałym Stwórcy, o żywym Panu Bogu. I zauważmy, już tutaj stanę na mym posterunku, stanę na baszcie, aby mógł zobaczyć, co Bóg mi powie. Muszę wypatrywać, muszę baczyć. Patrzeć, aby usłyszeć. Inaczej może, muszę patrzeć, aby obraz zarejestrowany przez moje oko mógł być w moim umyśle, mógł być przekształcony na słowa, które Pan Bóg do mnie mówi. Kilka słów o wzroku. Co to znaczy widzieć? Drodzy braterstwo, nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dużo oko nasze widzi, jak mało my widzimy. Oko nasze, jakbyśmy powiedzieli, może dzisiaj w dobie rozwoju techniki, taka wspaniała cyfrowa kamera, ona widzi doskonale wszystko, a my nie wszystko widzimy. Bo oko nasze rejestruje każdą informację, każdy szczegół. Natomiast my widzimy tylko to, co jest nam w danej chwili konieczne, na czym skupiamy naszą uwagę. I drodzy braterstwo, jeżeli wpadniemy wykopany na chodniku dół albo uderzymy głową w słup oświetleniowy, to nie znaczy, drodzy braterstwo, że nasze oko tego nie widziało. Tylko po prostu my byliśmy zajęci w tym momencie czymś innym. Dlatego czasami wpadamy w dół, czasami uderzamy nawet głową o stojący słup czy latarnię oświetleniową. Do tego, drodzy braterstwo, do wszystkiego dochodzi jeszcze coś. Dochodzą nasze uczucia, nasza wrażliwość, nasze emocje. Dlatego jeśli ktoś widzi piękno, to ktoś inny, patrząc na tą samą rzecz, czy na ten sam przedmiot, czy na ten sam obraz, będzie po prostu widział brzydotę. I myślę, drodzy braterstwo, że tak samo jest z naszym patrzeniem na świat, na wydarzenia dziejące się na świecie. I dlatego tak różnie czasami próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się wokoło nas. Różnie widzimy. Zdawałoby się, drodzy braterstwo, że przecież powinniśmy wszyscy wiedzieć jednakowo. Skłaniałyby nas do tego chyba nawet słowa apostoła świętego Pawła, który w liście do Efezjan pisał w pierwszym rozdziale 17 i 18 werset. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I zauważmy ciekawy werset. I aby oświecił oczy serca waszego. Aby oświecił oczy serca waszego. Nasze gdańskie tłumaczenie, zdaje się, powiada, aby oświecił oczy myśli waszej. Aby oświecił oczy myśli waszej. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Myślę, drodzy braterstwo, dla mnie tutaj nie ulega wątpliwości, że patrząc na nadzieję, która jest przed nami, patrząc na podstawy tej nadziei, musimy widzieć jedno. Musimy wiedzieć, jaka jest nadzieja naszego powołania i musimy również wiedzieć, jakie są podstawy tej nadziei. Co do tego nie mam wątpliwości. I dlatego prośbą naszą powinno być, aby Bóg oświecił oczy umysłu naszego, żebyśmy mogli to widzieć. Bardzo często, drodzy braterstwo, cytujemy słowa apostoła świętego Pawła, one wczoraj były wspomniane. Apostoł święty Paweł, kiedy pisał, że oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla tych, co miłują. Ale przeczytajcie, drodzy braterstwo, następny werset. Ale nam to Bóg objawił. I połączmy to teraz z tym wersetem, aby oświecił oczy umysłu waszego, a żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Ja myślę nie tylko i to, co powiedziałem, jakie jest bogactwo chwały Jego udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jakie są podstawy tej nadziei. Co do tego nie mam wątpliwości, że powinniśmy widzieć jednakowo. Moglibyśmy również przeczytać słowa, które są zapisane i które dotyczą ostatniego okresu rozwoju Kościoła. Że ty nabądź maści wzrok naprawiający, abyś widział. Ale, drodzy braterstwo, gdybyśmy to zastosowali tylko do każdego z nas, do jednostki. Nie do całego okresu, ale do jednostki. Ja myślę, że zgodzicie się ze mną, że tutaj jest przestrogą, ażebyśmy wiedzieli samego siebie. W jakim stanie? W stanie my jesteśmy. Czego nam nie dostaje? Czego musimy kupić? Czego musimy nabyć? Żebyśmy mogli wiedzieć. I dlatego, drodzy braterstwo, w obecnym czasie, w tej chwili takich rozważań, chciałbym braterstwu powiedzieć, co ja widzę. Wokoło siebie. Tylko ja. Jeżeli, drodzy braterstwo, ktoś się ze mną nie zgodzi, jeżeli komuś się z was nie spodoba to, co ja widzę, to nie próbujcie mnie przekonywać, że widzę źle. Wy spróbujcie mi powiedzieć, co wy widzicie. I z tego na pewno wspólnie razem odniesiemy błogosławieństwo. Bo tu nie jest problem, czy ja widzę źle, czy dobrze. Czy to, co ja widzę, to widzę dobrze, czy źle. Tylko ja to widzę. Natomiast, drodzy braterstwo, spróbujcie mi powiedzieć, co wy widzicie. I dlatego ja będę mógł może inaczej spojrzeć, albo może rozszerzyć swój horyzont, horyzont swojego widzenia. A jakże często, drodzy braterstwo, rozpoczynamy od słowa nie. Ci braterstwo, którzy ze mną może rozmawiają dosyć często, zwłaszcza moi najbliżsi, to mogą to potwierdzić, że ja bardzo właśnie często zaczynam i z tym walczę, zaczynam od słowa nie. Gdzieś to tkwi we mnie. Ja bronię się przed tym. I w dyskusji, w wymianie nawet zdań, to gdzieś jest, jak nawet wtedy, kiedy nie neguję tego, co ktoś powiedział, mówię na początku nie. Czemu? Skąd to się bierze w człowieku? Walczę z tym, żeby tego nie używać. I chciałbym braterstwu powiedzieć, że ja z przyjemnością wysłucham nawet każdego wykładu. Nawet wykładu, z którym się nie będę zgadzał. Ale trudno mi jest słuchać wykładu, jeżeli ktoś zaczyna od krytyki patrzenia, widzenia innych, sposobu widzenia innych. Nie mogę słuchać. Sam staram się, drodzy braterstwo, pilnie zwracać uwagę, ażeby przedstawiać swój punkt widzenia, nie krytykować innych. Ja wiem, drodzy braterstwo, powiecie, że to jest bardzo krucha granica i nawet ja bezwiednie ją mogę przekroczyć. Mogę ją przekroczyć, ale unikajmy tego. Starajmy się zawsze, nawet w rozmowach z innymi, którzy są obok nas, innymi ludźmi, którzy inaczej wierzą, nie starajmy się od razu krytykować, ale przedstawiać ją, tą wspaniałą prawdę, którą my mamy, tak jak ją poznaliśmy, tak jak ją zapamiętaliśmy. Co ja widzę? Jeżeli popatrzę około siebie, drodzy braterstwo, nawet wydarzenia ostatnich dni. W kraju, w którym żyjemy, ale i nie tylko w kraju, w którym żyjemy, są gdzieś informacje, które do nas docierają, to są informacje złe, tragiczne wręcz. I co jest ciekawe, drodzy braterstwo, że nawet ci, którzy są bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń, mówią, że coś jest szczególnego w tych wydarzeniach. Że to nie jest tak, że pada deszcz przez 2 tygodnie i przychodzi powódź, wody wzbierają. To jest tak, że to jest chwila, 10 minut. I dzieje się coś strasznego. Kto w Polsce słyszał o takich trąbach powietrznych, które porywają domy? Które niszczą całe połacie lasu? Powiecie, drodzy braterstwo, że to no, może nic nie znaczyć. Może, ale dla mnie znaczy. Ja myślę, drodzy braterstwo, że to również jest jeden ze znaków dla ludzi. Ażeby wiedzieli, albo może inaczej, żeby nie na darmo wypowiadali słowa modlitwy: przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, tak jaka jest w niebie, tak i na ziemi. I coraz częściej, drodzy braterstwo, ludzie, którzy są dotknięci tym wielkimi kataklizmami w ich życiu. Ktoś, kto tego nie przeżył, ja może nie przeżyłem, ja przeżyłem tylko pożar w swoim życiu. I to wiem, że to jest też bardzo wielkie wydarzenie. Ale ktoś, kto nie przeżył utraty całego dobytku, nie do końca jest w stanie, jak wielka to jest tragedia. I myślę może, że myślę tutaj, że Pan Bóg również w ten sposób chce pokazać ludziom, że pomimo zdobyczy techniki, pomimo tego, cokolwiek człowiek wymyślił, nie jest w stanie zapewnić nawet bezpieczeństwa samemu człowiekowi. Pamiętacie, drodzy braterstwo, niedawno mogliśmy obserwować szczyt w Nicei. Spotkały się tam głowy najbogatszych państw świata. Ile ich było? 8, to znaczy tam chyba 7 plus, tak się to mówi, to w Polsce tak mówią, ale 8. Drodzy braterstwo, czy ktoś by mi mógł powiedzieć, nie wiem, no nie pamiętam, jaka jest liczba państw w ogóle na świecie? No na pewno bardzo duża. I zobaczcie, spotkali się w Nicei władcy 8 państw. I taka informacja w związku z tym. 75% całego majątku ziemi należy do 1% ludzkości. Jeżeli ktoś chciałby sobie policzyć, gdzieś ponad 4 miliardy ludzi na ziemi i 75% całej wartości wszystkiego majątku ziemskiego należy do 1%. Po co o tym mówię? Wielcy tego świata radzą, jak rzucić ochłap ze swojego stołu, rzucić tym, którzy nie mają co jeść, którzy giną z głodu. 8 państw. Ale tam w Nicei jeszcze było coś więcej. Tam w Nicei pojawili się ludzie, którzy protestowali przeciwko takiemu podziałowi ludzkości. Protestowali przeciwko takiemu podziałowi ludzkości, protestowali nawet dosyć czasami w brutalny sposób. To jest jedna rzecz. To jest, mówimy o globalizacji. O posiadaniu w rękach bardzo niewielu ludzi olbrzymiego majątku ziemi. Ale drodzy braterstwo, obok tego dzieje się jeszcze coś innego. Ja bym to powiedział, globalizacja nie tylko pod względem ekonomicznym, nie tylko łączenie się wielkie, tak jak Unia Europejska, wielkie zbiory państw, ale ja myślę, że również obok tego dzieje się, albo próby przynajmniej, stworzenia takiego systemu ponadwyznaniowego. Przecież słyszymy, widzimy, że Karol Wojtyła jeździ i próbuje przekonać do tego, ja to nazywam globalizacją religii, próbuje przekonać do tego, żeby wszystkie religie były razem i nawet jedzie tam, gdzie go nie chcą. To jest na razie w ostatnich czasach wyraźnie widać, że jedzie tam, gdzie go nie chcą. Próbuje przekonać ludzi, żeby byli razem. Z jednej strony globalizacja ekonomiczna, z drugiej strony globalizacja religijna. Protesty antyglobalistów zaczynają, drodzy braterstwo, dawać znać o sobie. I ja powtórzę to, co wczoraj brat Daniel powiedział, że wybaczcie mi, jeżeli ja może nietrafnie wyciągnę pewne proroctwa, pewne zapisy biblijne. Wybaczcie mi to. Ale w tym właśnie proroctwie Habakuka przeczytałem, tam zobaczymy, że kiedyś, kiedybyśmy przeczytali cały ten rozdział, jest pięciokrotna biada. I przeczytajmy słowa z tego samego rozdziału drugiego proroctwa Habakuka. 4, 5 i 6 werset. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zda zna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto człowiek, który ma rządzę mocy, nie zazna spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów. Gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Lecz wszystkie o nim zanucą pieśń szyderczą. i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: biada temu, który gromadzi bogactwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów. I pytanie, jak długo to potrwa? Drodzy braterstwo, myślę, że już są ruchy na ziemi, które zaczynają nucić pieśń szyderczą. To są może ci, którzy tak bardzo ostro występowali również w Nicei, którzy byli nawet narażeni na to, żeby ponieść śmierć, ale żeby zaprotestować. Zaczynają nucić pieśń szyderczą. Tę pieśń mogą podchwycić wszyscy, którzy są uciskani przez niesprawiedliwość wielkich tego świata. Pamiętamy w historii, że były wojny światowe, ale chyba jeszcze nie było w historii ludzi ogólnoświatowego protestu przeciwko możnym i wielkim tego świata. Takiego ogólnego światowego protestu. A ci zaś, drodzy braterstwo, robią wszystko, aby do tego doszło. Ciekawą rzeczą, drodzy braterstwo, kiedy patrzę na wydarzenia, które dzieją się na świecie, jest działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przecież do niedawna jeszcze mogliśmy mówić o tej organizacji jako organizacji, która walczy o prawo człowieka i która rzeczywiście, drodzy braterstwo, w pewnym okresie czasu dużo zrobiła do tego, ażeby człowiek nabył swoje prawa. Pamiętacie, że jak gdyby hasłem tej organizacji były słowa z proroka Izajasza 2 rozdziału i 4 wersetu, że przekują miecze na lemiesze. Organizacja powstająca po to, żeby bronić pokoju i środkami pokojowymi. Przekują miecze na lemiesze. Zdawałoby się, że przecież to jest do zrobienia. Dać wolność innym, ale co? Ograniczyć wolność innych rzeczywistości. Kosowo, Afganistan, wiele mniejszych konfliktów na świecie. Wielcy tego świata, drodzy braterstwo, myślę, że są na dobrej drodze, kiedy patrzę na to, co się dzieje. Ja bym tak to widział. Że są na dobrej drodze ustanowienia tego, o czym pisał apostoł święty Paweł. Pokoju i bezpieczeństwa. Te słowa zapisał w 1 do Tesaloniczan 5 rozdziale i 3 wersecie. Ale co to za pokój, co to za bezpieczeństwo, które jest oparte na panowaniu jednego nad drugim? I to właśnie, drodzy braterstwo, ten sposób rozumowania, ten sposób postępowania ma doprowadzić do upadku. Ciekawym, drodzy braterstwo, takim obrazem, na który patrzę, jest Izrael. Z tym chyba wszyscy się musimy zgodzić. Wszak wiemy, że Pan Jezus zachęcał do patrzenia na drzewo figowe i zgodnie ze słowami, które są zapisane w Ewangelii Łukasza, na inne drzewa. Ale myślę, że Izrael jest tu takim szczególnym obrazem, na który patrzymy. I znowu, drodzy braterstwo, kiedy patrzymy na to państwo, można podziwiać i na pewno podziwiamy go. Podziwiamy to państwo jako przykład rozwoju ekonomicznego i militarnego. Ale, drodzy braterstwo, brat Daniel wczoraj mówił, że co to jest? Że to jest miedź i żelazo. Państwo, które, drodzy braterstwo, jest kamieniem obrażenia dla otaczających ich państw i nie tylko otaczających ich państw. Tak naprawdę to dzisiaj chyba w dzisiejszym dniu to wielcy tego świata nie za bardzo wiedzą, jak mają postępować z Izraelem. I gdyby nie ta miecz, nie wiem, co dzisiaj by było z państwem Izrael. Bo trzeba tak powiedzieć, drodzy braterstwo, że trudno by było znaleźć państwo, które tak w krótkim czasie przyszło tak wspaniały rozkwit. Powstało coś bardzo pięknego, wspaniałego. A przecież można powiedzieć, że to państwo powstało całkowicie z niczego. Tam nie było nic. I można by, drodzy braterstwo, przytoczyć wiele proroctw, które mówią o nadejściu dla tego narodu już czasu błogosławieństw. Wiele proroctw, które mówią o zgromadzeniu ich do swojej ziemi. Ale kiedy patrzę na ten obraz dzisiejszego Izraela, jest mi smutno. Kraj, który był przykładem wzrostu gospodarczego, zasad demokracji i nawet i zasad moralnych, budzi we mnie, kiedy patrzę na Izrael, mieszane uczucia. Dlaczego? Dlaczego budzi mieszane uczucia? To, co powiedziałem. Ufni potęgę militarną, w żelazo, które oni posiadają. W potęgę pieniądza, w tą miedź. Korupcja ludzi władzy. Rozkład demokracji. Ziemia za pokój. Brak jedności w tym narodzie. Podziały. Wielu młodych nie wiąże już swojej przyszłości z Izraelem. Nie chcą takiego Izraela. To wszystko sprawia, drodzy braterstwo, że jest mi smutno. I tak kiedyś, drodzy braterstwo, myślałem, czy znalazłbym w Słowie Bożym coś, co by mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest Izrael w takim stanie, a nie innym. I kiedyś przeczytałem słowa proroctwa Geusza. Pamiętamy to proroctwo z czasów, kiedy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej. Kiedy wrócił po to, ażeby odbudowywać świątynię. Ażeby być z powrotem tym narodem, który był wybrany przez Pana. I przeczytajmy słowa proroka Ageusza, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Wtedy doszło do proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was, abyście mieszkali w domach wykładanych tapelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Oto teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak wam się powodzi. Siejecie, ale mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak wam się powodzi. Liczyliście na wiele, 9 werset, lecz oto jest mało, a gdy przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. I, drodzy braterstwo, pomyślałem sobie, czy przypadkiem historia nie powtórzyła się? Przecież wtedy, kiedy oni wychodzili z niewoli babilońskiej, szli pełni zapału. Szli, ażeby odbudowywać wspaniałą rzecz, jaką była świątynia. Ale z tych słów wynika, że oni bardzo szybko zajęli się własnym domem, a dom Pana pozostał pusty. I, drodzy braterstwo, powiecie, czy Izrael ma rzeczywiście budować świątynię? Ja może inaczej na to patrzę. Nie przypominają mi się słowa, które Pan Jezus wypowiedział w rozmowie z Samarytanką. Pamiętacie, kiedy ona pytała: Panie, czy na tej górze Garizim mamy składać ofiary Panu Bogu, czy tak jak wy twierdzicie, tylko tam na górze Moria w Jeruzalemie? Pan Jezus jej powiedział, że ty musisz tam iść, do tej świątyni? Nie. Pan Jezus jej powiedział, oto idą dni, że prawdziwi chwalcy będą chwalić Boga gdzie? W duchu i w prawdzie. To znaczy, braterstwo, że miał nadejść czas, kiedy świątynią dla Pana Boga miało być każde serce. I myślę, drodzy braterstwo, że gdybyśmy przenieśli te słowa na dzisiejszy czas, słowa proroka Ageusza, moglibyśmy powiedzieć, że Izrael powrócił do ziemi swojej, do ziemi swoich przodków po to, aby zaczął budować świątynię swoich serc. Nie tą literalną świątynię. Nie z wszelakim wystrojem. Bo ofiary które były składane w tej świątyni, tamtej, dawnej, zakończył nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Ale mieli budować świątynię, świątynię swoich serc. I Pan Bóg tutaj mówi ciekawe słowa w tym proroctwie, że srebro i złoto jest moje, a wy macie co? Powtórzę te słowa może. Wy macie miedź i żelazo. To nie tędy droga, bo złoto i srebro jest moje. To jest ósmy wiersz drugiego rozdziału. Srebro i złoto jest moje, mój Pan zastępów. I przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. To jest jeszcze przed nami. Ciekawą jest rzeczą, drodzy braterstwo, że ten naród w dalszym ciągu jeszcze, mówi, jako żyje Pan, który wywiódł Izraela z ziemi egipskiej. Myślę, że nadejdzie czas, kiedy wypełni się druga część tego proroctwa. Oto żyje Pan, który wywiódł Izraela z ziemi, z ziem północnych i ze wszystkich ziem. Ten czas nadejdzie. Ale póki co, to oni w dalszym ciągu nie słuchają słowa proroka Ageusza. Bo czyż ktoś, kto był narodem wybranym i w dalszym ciągu on takim jest, może być tylko przez to uświęcony, że on został wybrany przez naród? Ten naród musi stać się jeszcze świętym. Bo gdybyśmy przeczytali te słowa, które prorok, również Pan Bóg przez proroka mówił do tego narodu. Zapytaj orzeczenia kapłanów w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku szaty swojej i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo samego jakiegokolwiek pokarmu, czy to już stanie się poświęcony? Mówił kapłanie, no niemożliwe. Ale jeżeli ktoś dotknie się rzeczy nieczystej, to staje się nieczysty? Staje się nieczysty. I drodzy braterstwo, ja myślę, że patrząc na ten naród, nie znaczy, drodzy braterstwo, że oni automatycznie stali się świętymi już przez to samo, że Pan Bóg ich zgromadził do tej ziemi, że ich przyprowadził tak wielu do tej ziemi, że oni odbudowali tak wspaniałe państwo. Nie znaczy, że jeszcze stali się świętymi. Wręcz odwrotnie, drodzy braterstwo. Oni jeszcze dotykają się nieczystej rzeczy. I przez to myślę, że stają się nieczystymi. Kochani braterstwo, co można jeszcze widzieć? No wspomniałem o innych drzewach. Tutaj byłoby wiele do powiedzenia. Kiedybyśmy patrzyli na inne drzewa, bo tak naprawdę, kiedy mówimy, że przecież tak wiele państw wyzwoliło się, otrzymało wolność i mówimy, że to jest znakiem końca czasów. Ale z drugiej strony popatrzmy na co dzieje się w tych państwach. Dlaczego to jest koniec czasów? Czy samo to, że oni otrzymali tą zewnętrzną wolność, ma być tą oznaką zbliżającego się królestwa? Popatrzmy na te państwa. Kiedy patrzę, drodzy braterstwo, na wiele tych państw, przypominają się słowa proroka Amosa, który powiada tak w 5 rozdziale od 18 i 19 werset. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż będę tam dzień Pana? Wszak on jest ciemnością, a nie światłością. To tak, jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Kochani braterstwo, niedawno przecież, tak niedawno mówiło się w kraju, w którym my żyjemy, nareszcie jesteśmy we własnym domu. I co z tego wynika? Tak, otrzymaliśmy zewnętrzną wolność. Ale kto z nas, drodzy braterstwo, można nie z nas, przepraszam, źle mówię, ale kto z obywateli tego kraju wyzwolił się, otrzymał swoją własną, osobistą wolność? Myślę, że nikt. I dlatego jest tak, jak jest. Wszedł z domu, wydawałoby się swojego, a spotkał, ukąsił go wąż. Czas mu się kończy. Chciałbym wam przekazać jeszcze wiele rzeczy, które ja widzę. Na przykład, drodzy braterstwo, to, co dzieje się wokoło nas. Kiedyś były słowa skierowane do narodu izraelskiego, ale zauważcie, drodzy braterstwo, że przecież jeżeli Pan Bóg postanowił, żeby dać szansę tym, którzy nie byli narodem wybranym przez tak długi okres czasu, to ja myślę, że i te słowa można zacytować do dzisiejszego czasu. Prorok Michał, 7:2-3. I może jeszcze dalej przeczytam. Zniknął pobożny z kraju. Nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czekają na rozlew krwi. Jeden na drugiego zastawia sieć. Do tego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru. Sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie. Prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec. Najuczciwszy jak cierń. Wszak nadchodzi dzień wypaczony przez swoich stróżów. Twoje nawiedzenie i wtedy nastąpi przerażenie. Ja myślę, drodzy braterstwo, czy nie ogarnia nas przerażenie, kiedy słyszymy o tym wszystkim, co dzieje się na świecie? O korupcji. Nie tylko w Polsce. I jeszcze jedna rzecz z tym związana jest, myślę. Że dzisiaj nie ma czegoś, co by można było ukryć. Nawet najwięksi przywódcy, którzy mieli największe zasługi dla swoich państw, im zdołano pokazać, że oni wzięli lewe pieniądze, że przekroczyli prawo i potrafiono ich osądzić. O czym to świadczy? Ja myślę, drodzy braterstwo, że świadczy również w czasie, w którym żyjemy. Tu by było wiele do powiedzenia. Ja chciałbym tylko przekazać to, co ja widzę. Ja widzę tutaj wypełnienie się słów naszego Pana o żniwie. A dlaczego? Drodzy braterstwo, my bardzo często zwracamy uwagę tylko i wyłącznie i skupiamy się na tym, że miała być zebrana pszenica. Ale tak kiedyś, kiedy czytałem jeszcze 13 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, zastanowiła mnie jedna rzecz. Że kiedy uczniowie przyszli do naszego Pana, prosząc Go, żeby im wytłumaczył przypowieść o pszenicy i konkolu, Pan Jezus jak gdyby zebranie pszenicy traktuje jakoś inaczej. I przeczytajmy, kiedy już Pan Jezus wyjaśnia im. Nie będę wcześniej czytał, ale nieprzyjaciel, który go posiał, jest diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. I wtedy zbierze konkol i spali go w ogniu, jako będzie, tak będzie przy końcu świata. Bo Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą co? Pszenicę? Nie. Zgorszenia. Wszystkie zgorszenia. Zauważmy, drodzy braterstwo, czy nie żyjemy przypadkiem w takim czasie. Przynajmniej ja tak to widzę. Że żyjemy w czasie, kiedy zbiera się zgorszenia. Nic się nie ukryje. I słowa proroctwa Izajasza, który mówi, że nawet ziemia odkryje krew na niej przelaną. 26:21 proroka Izajasza. Czy dzisiaj, drodzy braterstwo, nie żyjemy w czasie, gdzie zbrodnia jest zbrodnią? Nawet w czasie, kiedy ktoś przeprasza za ten wielki system, za wszystkie zbrodnie. Nie, tak jak się mówiło do tej pory, że to jest walka czy bitwa, czy nawracanie, czy walka o wiarę. Tylko to były zbrodnie. Co się zmieniło? Ja widzę, że się zmieniło. Dlaczego głowa tego wielkiego systemu dzisiaj modli się o to, ażeby naród izraelski odkrył w sobie posłannictwo błogosławienia całego rodzaju ziemi? Możemy się zastanawiać, drodzy braterstwo. Ale słowo jest słowem. Możemy się zastanawiać nad intencjami, jakie kierowały tym człowiekiem, że on to wypowiedział. Bo autentycznie to są słowa jego modlitwy. Mam to nawet gdzieś zapisane. Że aby naród izraelski odkrył w sobie posłannictwo błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. Jak wielkie zmiany w tym. I drodzy braterstwo, jeszcze jedna ciekawa rzecz. I w tym systemie zaczyna się coś dziać. I powinniśmy być również obserwatorami, co dzieje się w tym systemie. Zauważcie, drodzy braterstwo, coraz więcej w tym systemie zwraca się uwagę na co? Już nie mówi się, że najważniejsza ta jest tradycja, najważniejsze są różne obrzędy, ale najważniejsze jest co? Życie chrześcijańskie. Kiedyś przeczytałem artykuł jednego z profesorów katolickiego Uniwersytetu tutaj w Polsce Lubelskiego, który napisał, zacząc od takich słów, że chociaż Kościół katolicki mówi o duszy nieśmiertelnej, ale myśmy powinni wierzyć w zmartwychwstanie istoty. Opublikowany tekst. I chociaż, drodzy braterstwo, nie do końca bym się z nim zgodził, z tym, co on tam napisał, ale zauważcie, zaczyna się i w tym systemie coś dziać. I być może, drodzy braterstwo, powiecie, że znowu źle skojarzyłem. Ale mnie to przypomina taką, nie będę już szukał tego, ale przypomniało mi się, że był taki okres czasu, kiedy za niewiastą miał smok wypuścić wodę. I być może, drodzy braterstwo, dożyjemy do takich czasów jeszcze, kiedy w ten sposób jeszcze będzie ten jakiś krótki czas, że te wielkie systemy religijne będą starały się wypuszczać prawdę. Żeby co? Żeby przyszli do nas. Bo taki był zamiar tam. A żeby ta woda zatopiła niewiastę. Tylko, drodzy braterstwo, może się stać coś innego. Że społeczeństwo przyjmie tą prawdę i obróci się przeciwko tym, którzy nieprawdę głosili dalej. Drodzy braterstwo, chciałbym na koniec powiedzieć, co ja jeszcze widzę. Jedną rzecz. Wczoraj, drodzy braterstwo, widziałem 3 panny, które rozpoczęły czyszczenie swoich lamp. I ja was widzę, drodzy braterstwo, jako panny czyszczące swoich lamp. Swoje lampy. Tylko, kochani braterstwo, ja nie widzę głupich panien. Wybaczcie mi. Może mój wzrok jest nie ten. Ale w tej przypowieści, kochani braterstwo, czy przeczytajcie ją jeszcze raz. Tam dopiero głupie panny, te, które nie miały oleju, dopiero przyszły i wtedy się okazało, że one są głupimi. Żadna z tych panien nie ma prawa powiedzieć drugiej, że ty jesteś głupia panna. My o tym nie wiemy. Bo tak jest w przypowieści. Zauważcie, że dopiero wtedy sami ci, którzy nie mieli tego oleju, przyszli i prosili, dajcie nam, bo lampy nasze gasną. Dlatego nie patrzmy w ten sposób, żebyśmy, niech wzrok nas nie będzie takim wzrokiem, żebyśmy zobaczyli głupie pandy, bo ich przypowieści nie ma. One same mają dojść do tego wniosku, że im czegoś brakuje. I kochani braterstwo, czego nie chciałbym zobaczyć? Nie chciałbym, drodzy braterstwo, znaleźć się w takiej sytuacji, jak znalazł się Mojżesz. I tego braterstwu życzę również. Żeby w waszym poświęconym życiu i przy końcu życia nie zdarzyło się tak, jak zdarzyło się Mojżeszowi, kiedy był wyprowadzony na górę i zobaczył ziemię obiecaną, ale tam nie wszedł. Starajmy się zatem, drodzy braterstwo, żeby widząc, jeżeli Pan Bóg oświecił oczy serca naszego, żebyśmy widzieli, jaka jest nadzieja chwały naszej, żebyśmy o tą chwałę zabiegali. Żebyśmy starali się, żeby to osiągnąć. I tego braterstwu z głębi serca życzę, co daj nam Boże. Amen.